Tu jeszcze trwa składanie życzeń, bo taki jest właśnie ten czas i to jest cudowny czas, chociaż złośliwie mogłabym powiedzieć, że nie wszyscy sobie składają życzenia, ale potem wam powiem, o co chodzi. Jan Błaszkowski, Fakty TVN, dzień dobry.
Kłaniam się wszystkim.
Roman Daszczyński, Gdańsk.pl.
Dzień dobry państwu.
Jacek Rybicki, publicysta i związkowiec. I Agnieszka Michajłow. I to są komentarze w Radiu Gdańsk. I czas tych świąt Bożego Narodzenia to jest na szczęście taki wyjątkowy czas, szczególnie w Polsce. Czas spotkań rodzinnych, czego oczywiście sobie i wszystkim życzymy. Czas siadania przy stole, składania sobie życzeń. I chciałabym dzisiaj zaproponować taką trochę konwencję, nie uciekając zupełnie od polityki. Choć jak gdzieś zamkniemy ten set komentatorski, to już to zostawmy i potem już idźmy i świętujmy. Ale że pozostać w tej konwencji takich składania życzeń, żebyście spróbowali pożyczyć różnym osobom i różnym środowiskom. Chciałabym was namówić do tego. I zacznijmy od opozycji, która częściowo zamierza pozostać w Sejmie do 11 stycznia, więc jak rozumiem też przez okres świąt, Sylwestra i Nowego Roku. Z tych informacji wynika, że to są politycy Platformy Obywatelskiej i Nowoczesnej. Ta okupacja, czy to nie wiem, siedzenie na sali plenarnej polskiego Sejmu trwa od piątku. Czego można by polskiej opozycji życzyć? Jan Błaszkowski.
Życzę polskiej opozycji tego, aby nauczyła się mówić ludzkim głosem. A w święta to przecież cenna umiejętność. Przez mówienie ludzkim głosem rozumiem tutaj opowiadanie swoim wyborcom i tym, którzy być może wyborcami opozycji zostaną, o takich projektach, o takich pomysłach, o takich świecie, o takim świecie, z którym ci wyborcy potrafiliby się utożsamić. I potraktować jako swój własny świat. Czyli mówienie o takich projektach na zmianę Polski, z którymi Polak może się identyfikować. Ale uznać, że są własne, że są moje, że ja tego też bym chciał, że one dotyczą mojego życia. I to miałem na myśli, mówiąc, że życzę opozycji, by zaczęła mówić ludzkim głosem.
Ale to ty mi tutaj proponujesz, żeby oni kampanię wyborczą permanentnie prowadzili.
Prowadzą kampanię, tylko uważam, że wielokrotnie mówią o rzeczach, które przeciętnego Polaka nie obchodzą, ale o tym nie wiedzą. O tym nie wiedzą. Ja chętnie potem opowiem, dam jakiś taki konkretny przykład.
No, ale to powiedz od razu.
Pomyślałem, że jesteśmy w fazie życzeń.
Nie, bo w fazie życzeń będziemy dzisiaj przez całą godzinę, więc spokojnie.
Po polskich drogach jeździ 19 milionów samochodów. To jest 19 milionów polis OC. Wiemy, że jest poważny problem związany z drastyczną podwyżką cen tych polis. I był taki moment, kiedy pojawił się ten problem, że opozycja wzięła go sobie na sztandary i dosyć mocno żądała od rządzących, aby coś z tym problemem zrobili. I to zainteresowanie opozycji problemem polis trwało przez dwa, może przez trzy dni. I zostało zarzucone na rzecz Trybunału Konstytucyjnego i jakiejś tam bieżącej nawalanki z rządem. A ja uważam, że gdyby opozycja konsekwentnie mówiła o tym projekcie, domagała się zmian, aby ceny tych polis nie były tak wysokie, to być może mówiłaby ludzkim głosem, bo mówiłaby o tym, co dotyczy milionów Polaków.
Ale czyli mówisz, nie krytykujcie rządzących, proponujcie swoje.
Krytykujcie, na przykład za bezczynność w jakichś sprawach. Ale proponujmy swoją wizję świata. Próbujmy go opisać tak, jakbyśmy chcieli, żeby on wyglądał. A nie tylko mówić, chcemy, żeby było tak, jak było.
Roman Daszczyński, czego ty życzyłbyś opozycji?
Ciekaw jestem, komu tam dyżur w Sejmie wypadnie.
Ale kiedy?
W Wigilię, bo przecież jest jakiś
myślisz, tam będzie losowanie?
Grafik. Będzie mówił ludzkim głosem.
Grafik, tak, jest jakiś grafik i poszczególne regiony mają dyżurować do tego 11 stycznia. To jest oczywiście sytuacja nadzwyczajna. Ona jest w pewien sposób uzasadniona z punktu widzenia opozycji. Natomiast trudno się nie zgodzić z Jankiem Błaszkowskim, że w ten sposób to opozycja może się może się bronić. Właściwie to ta opozycja się zachowuje tak jak człowiek, który został mocno poturbowany i teraz po prostu próbuje jakoś wstać i się pozbierać. Natomiast chyba opozycja rzeczywiście powinna polegać na czymś więcej. Nie tylko na takich reaktywnych zachowaniach wobec obozu rządzącego, ale przede wszystkim na budowaniu własnej wizji kraju, własnej wizji państwa. A ta wizja, która była przed wyborami sprzed roku, ona się rozsypała. Powiedzmy sobie szczerze, ona się rozsypała. Co więcej, rozsypało się państwo, które istniało pół roku temu, bo to, co robi Prawo i Sprawiedliwość, polega na rozbiórce tego państwa. Nie widzimy jeszcze, jak ma wyglądać. Zwrócę uwagę, nikt nie używa hasła Czwarta Rzeczpospolita. Natomiast to się dzieje na naszych oczach. I jak będzie ta Czwarta Rzeczpospolita wyglądać, nie mamy pojęcia. Nie wiemy, czy w ogóle można ją zbudować, bo to jest być może rodzaj marzenia politycznego. Natomiast na naszych oczach rozsypują się instytucje państwa i opozycja jedynie potrafi tylko reagować na działania PiSu. To jest za mało, zdecydowanie za mało. Poza tym życzę, jeśli życzenia, to życzę opozycji, żeby znalazła silnego, charyzmatycznego lidera, bo nie sądzę, żeby takim liderem mógł być Grzegorz Schetyna, czy może lider Nowoczesnej, niestety.
Chwila przerwy, panie Jacku, i po reklamie wrócimy do tych życzeń dla opozycji.
Reklama. Radio Gdańsk. Odkryj na nowo.
Jacek Rybicki, Jan Błaszkowski, Roman Doszczyński. Państwa nie opuszcza dobry humor i o to chodzi. Cześć, tu Święty Mikołaj. Byłeś grzeczny, nie kradłeś, to się kurczę naucz, bo ja ci prezentu wiecznie przynosić nie będę. I tak nas właśnie pozdrawia pan Paweł z rodziną. A my trochę poważniej, Jacek Rybicki, i czego by pan życzył tej naszej współczesnej polskiej opozycji?
Najpierw taka jedna uwaga, bo pan Roman powiedział o rozbiórce państwa. Szczerze powiedziawszy, ja nie bardzo widzę tę rozbiórkę. Może niektórzy by sobie jej życzyli. Państwo jest i myślę, że jest, przynajmniej zmierza w kierunku bycia państwem silniejszym i sprawniejszym niż było jeszcze rok, czy dwa, czy pięć lat temu. Być może to opozycję boli. Natomiast co do życzeń, to chwili refleksji bym życzył. Wczoraj młody, wykształcony człowiek zapytał mnie, tak poważnie mnie zapytał, dlaczego część polityków chce święta spędzać w Sejmie? I przyznam szczerze, że nie bardzo potrafiłem odpowiedzieć, dlaczego część poważnych ludzi chce Wigilię spędzać na sali sejmowej.
Ale nawet tutaj, jak siedzimy w tym studiu, to trochę się uśmiechaliśmy na to spędzanie świąt
w parlamencie.
Bo o ile z jednej strony są jakby przyczyny tego protestu, to faktycznie ja sama do końca nie rozumiem, dlaczego posłowie muszą siedzieć do 11 stycznia w Sejmie. Bo co to ma się wydarzyć 11 stycznia? Czego oni pilnują i bronią?
Odpowiedź jest chyba taka, że to jest wyraz determinacji, która z kolei wynika z rodzaju bezsilności. Podjęli taki protest. Zapewne spodziewają się, że teraz będzie okres świąteczny, noworoczny, wszyscy zapomną, a potem nic nie będzie i Kaczyński przeprowadzi to, co chciał. Więc tak do 11 rzeczywiście, do 11 stycznia odżywają media, odżywa opinia publiczna, więc to jest taka...
Ale można by nie dobrze tam nie siedzieć.
Po drodze mamy jeszcze trzech
ale
króli,
Romanie,
prawda?
Ale można by tam równie dobrze nie siedzieć nie, i zacząć swoje nie, to, akcje to, od 11 stycznia.
Nie, bo to ma siłę symbolu. Opozycja naprawdę ma niewiele kart.
Panie Romanie, ale ja powiedziałem o tym nie bez kozery, ponieważ kiedy patrzyłem na posłów uniemożliwiających wykonywanie swoich konstytucyjnych obowiązków drugiej osobie w państwie i ci uniemożliwiający mieli w ręku konstytucję, którą machali, to naprawdę nie wiedziałem, czy śmiać się, czy płakać. No gdzieś ale... doszliśmy do jakiejś ściany, no do jakiejś groteski, do jakiegoś absurdu,
obie strony, tak.
Który mi przypomina transatlantyk Gombrowicza,
obie
naprawdę.
Obie strony są obecnie siebie warte, to bez dwóch zdań, natomiast nie możemy zapominać, po której stronie jest siła i karty do gry. Więc zachowania marszałka Kuchcińskiego, polegające na wykluczeniu posła opozycji, no to nie są drobne incydenty. To jest poważny akt polityczny, na który ta opozycja musiała zareagować.
Jest artykuł 175 regulaminu Sejmu, który mówi bardzo wyraźnie i był używany przez na przykład panią marszałek Kidawę-Błońską bodaj dwu czy trzykrotnie w zeszłej kadencji. Artykuł 175 mówi bardzo wyraźnie, że najpierw się zwraca uwagę posłowi, a jeżeli ten uniemożliwia prowadzenie obrad, to wyklucza go się z posiedzenia. I to jest bardzo precyzyjny artykuł, który czemuś służy. Właśnie służy między innymi temu, żeby nie uniemożliwiać prowadzenia obrad.
Pana zdaniem rzeczywiście poseł Szczerba uniemożliwiał obrady? Bo ja widziałem ten fragment. Zareagował na napomnienie marszałka Kuchcińskiego, który kazał mu zdjąć tę kartkę z mównicy. Zrobił to i zaczął taką figurą retoryczną, muzyka łagodzi obyczaje, wprowadzać do swojego przemówienia ten wątek poprawki budżetowej. Więc wydaje mi się, że tutaj kwestia regulaminu nie powinna być zastosowana wobec
dobrze,
tego posła.
Ale nawet,
to jest element...
Nawet jeżeli. Ale
pan użył to, takiego argumentu, że...
Marszałek był w prawie. Marszałek był w prawie.
Gdy ogląda się tę sytuację...
wydaje mi się, że to jest strzelanie z armat do muchy, po prostu.
Rozmawiamy...
To, co robi opozycja w tej chwili.
No, ale Kuchciński właśnie to zrobił niestety. Strzelił może nie z armaty, ale bezsensownie ze strzelby do posła opozycji. No po co?
Ma poseł opozycji w takiej sytuacji również regulaminowe prawa, odwołania i tak dalej.
Ale
okupacja, uniemożliwianie prowadzenia obrad, uniemożliwianie wykonywania marszałkowi obowiązków i wynikające stąd jakoby okupacja sali sejmowej naprawdę jest absurdalna.
Panie Jacku, pan powiedział ad vocem kilka minut temu, że nie zgadza się z moją opinią, że to jest demontaż państwa, że to państwo idzie w stronę właśnie jakiegoś wzmocnienia. A ja powiem tak, to państwo jest psute od prawie roku. Zaczęło się przede wszystkim od psucia prawa i przepisów. I nie może pan teraz występować tak jak minister Ziobro w roli legalisty, skoro wcześniej Trybunał Konstytucyjny, który był wiele razy na prawie, był po prostu wyśmiewany przez partię rządzącą i lekceważony. I działo się tak w wielu sytuacjach. Więc było tak, że póki Trybunał Konstytucyjny, bo on jest tutaj znakomitym przykładem, póki Trybunał Konstytucyjny sprzeciwiał się niektórym inicjatywom obozu rządzącego, no to oczywiście on był lekceważony, a na przykład samorządy, które oświadczały, że będą się stosować do orzeczeń Trybunału Konstytucyjnego, były przez wojewodów sekowane, to teraz się okazuje, że Trybunał Konstytucyjny jest wreszcie dobry i minister Ziobro zapowiada, że kto się nie będzie stosował do orzeczeń Trybunału, ten będzie ukarany dyscyplinarnie. No sorry, to jest zachowanie Kalego. Kali chętnie ukraść krowę, ale jeśli ukradną krowę Kalemu, no to jest krzyk.
Wie pan, co jest, panie Romanie, zachowaniem Kalego? Zachowaniem Kalego jest to, że mówi się raz, iż blokowanie parlamentu to jest w ogóle zbrodnia, a ulica nie będzie dyktowała, kto ma rządzić, bo dyktują wyborcy. Przypominam, to są słowa prezydenta Komorowskiego i premier Kopacz. Po czym jak zmienia się sytuacja, to okazuje się, że ulica ma prawo, tak, decydować, kto ma rządzić, a blokowanie parlamentu jest bardzo świetne i dobre. I w dodatku jeszcze tenże prezydent Komorowski z podziwem patrzy i z estymą wielką, jak to czmychają politycy PiS-u. Ale, pan, to jest zachowanie Jasku, Kalego.
Oczekuje pan, że powiem, że
nie,
tak nie jest?
Nie, ja nie oczekuję. Ja tylko mówię, co jest zachowaniem Kalego. I mówię ponadto to, że demontażem państwa, i to mówię całkiem poważnie już, demontażem państwa jest niestety jakby wzywanie do przemocy i nienawiści. I to jest rzeczywiście groźne, bo to na to zwracało uwagę zresztą w ostatnich dniach wielu publicystów, bo to może skutkować dramatycznymi wydarzeniami. Nie wiem, czy pan pamięta, czy zwróciliście uwagę, takie zdjęcie pojawiło się, jak atakowany jest reporter telewizji publicznej, bodaj Trójki, który relacjonuje wydarzenia przed Sejmem. I takie zdjęcie pokazuje, że z tyłu za nim stoi taki człowiek z twarzą wykrzywioną nienawiścią. Muszę powiedzieć, że mną to zdjęcie wstrząsnęło, bo autentycznie był taki mężczyzna.
Panie, zdjęcia można robić różne grymasy.
Ale nie wstrząsnęło panem, jak kilka lat temu dochodziło do aktów przemocy na reporterach TVN-u na przykład?
Tak, to oczywiście
te standardy niestety w Polsce są od dawna niskie.
Panowie,
i to jest problem.
Kropka, uspokójmy nastroje. Teraz będzie reklama, wiadomości, a potem porozmawiamy o życzeniach dla rządzącej większości. Dagmara Szajda czytała tutaj o podwyżce opłat za prąd. Jeden z naszych słuchaczy pisze, że przy okazji tej informacji o tych opłatach, że w naszej miejscowości, nie podał pan Grzegorz gdzie, linie energetyczne pęgają między słupami. Miesiąc temu linia pękła od słupa do naszego bloku w dwóch miejscach. Tata mówił, że przed chwilą, że te linie i słupy mają 45 lat, a Skarb Państwa chce kupić od Czartoryskich damę z łasiczką za 1 000 000 000 zł. Może by, jak rozumiem, przeznaczyć na to. Ja właśnie a propos życzeń, jeszcze zanim panom dam dojść do słowa, tak pomyślałam sobie, że ja to w ogóle życzę Enerdze, wiecie? Życzę Enerdze, żeby się uporali w końcu z tym całym systemem operacyjnym i żeby każdy klient wiedział, jaki ma rachunek, kiedy ma go zapłacić i jak wymieni sobie licznik, żeby wszystko grało, bo niestety nie gra. Ale to takie moje osobiste. Jan Błaszkowski, Fakty TVN, Roman Daszczyński, Gdańsk.pl, Jacek Rybicki, publicysta i związkowiec. I zacznijmy od pana Jacka. Czego by pan życzył rządzącej większości? No, popularności i poparcia to chyba nie trzeba życzyć, chyba że większego, bo ostatnie sondaże, dwa chyba, które zrobiono, pokazują, że ten kryzys, który jest, nie szkodzi wizerunkowo partii rządzącej.
Nie szkodzi wizerunkowo, a na czele, bo był też sondaż zaufania, na czele tego sondażu zaufania jest prezydent Duda i premier Szydło. Czego bym życzył? Życzyłbym umiejętności dialogu. Ponieważ wydaje mi się, że to, czego brakuje rządzącym, to jest jednak takiej trochę pokory i umiejętności rozmowy z różnymi środowiskami. Ja nie mówię w tej chwili o totalnej opozycji, bo trudno rzeczywiście z totalną opozycją rozmawiać, ale przy okazji tych nawet kilku punktów zapalnych, o których rozmawiamy tutaj w studio, chyba troszkę zawodzi właśnie taka chęć czy umiejętność dialogowania, umiejętność pytania się, rozmowy. No to dotyczy nawet tych ograniczenia dla dziennikarzy w Sejmie, prawda? No można było przecież wcześniej rozmawiać po prostu ze środowiskiem dziennikarskim o tym, jeżeli rzeczywiście takie ograniczenia są konieczne. Więc tego bym niewątpliwie życzył.
A Jan Błaszkowski?
Ja życzę rządzącym dłuższej pamięci, dłuższej i lepszej pamięci. Pamięci o tym, że był kiedyś premier, który nie miał z kim przegrać. I żeby to motto, niczym memento, wisiało także nad w sumie jeszcze nowym rządem. Że władza nie jest dana raz na zawsze, że gdy nie umie się, tak jak powiedział przed chwilą pan Jacek, rozmawiać z tymi, którzy myślą inaczej, to od tego jest już tylko jeden krok do takiej pychy. I takiego poczucia, że Bałtyk po kolana i i naprawdę będziemy tutaj rządzić wiecznie. Tak nie jest. I życzę bardzo rządzącym tej odrobiny pokory, umiejętności zrobienia kroku w tył, świadomości, że duży i silny czasami trochę może mniej i powinien skorzystać właśnie z przysługującej mu tutaj, z przysługującego mu przywileju tego, żeby się umieć cofnąć.
I niekoniecznie będzie to okazywanie słabości?
Tak, niekoniecznie będzie to okazywanie czasami. Często może to zostać potraktowane jako wielkoduszność.
To był Jan Baszkowski, a Roman Daszczyński?
To jest... Po pierwsze chyba życzyłbym partii rządzącej, żeby uświadomiła sobie, że poparcie na poziomie 38%, bo to jest obecnie mniej więcej takie poparcie i to jest najwyższe poparcie, do jakiego Prawo i Sprawiedliwość doszło, że poparcie rzędu 38% nie daje prawa do rewolucyjnych zmian w państwie, bo jeszcze jest te 62% obywateli. I że wypowiadanie wojny na wielu frontach i rządzenie poprzez no, takie demonstracje siły, co w sumie wydaje mi się zgadza się z głosem moich poprzedników, że to będzie szkodliwe dla PiS-u. Ja nie dbam o PiS, bo nie jestem miłośnikiem tej partii, ale to będzie przede wszystkim szkodliwe dla naszego państwa i społeczeństwa. Polska potrzebuje takiej partii jak Prawo i Sprawiedliwość, ale no, czegoś na kształt
ale w opozycji.
Spokojnej... Oczywiście. Panie Jacku, to mi się nawet spodobało, bo muszę powiedzieć, że po prawej stronie naprawdę brakuje poczucia humoru. To są ludzie pozbawieni humoru często. Jakieś takie zaciśnięte twarze i tak jakby mieli kłopoty gastryczne, ale...
Oj, to po świętach.
Ale, no może po świętach. Ale po prostu Polska potrzebuje silnej, odpowiedzialnej, propaństwowej partii chadeckiej. Zdecydowanie chadeckiej, bo taki jest, no taka jest konstrukcja naszego społeczeństwa i bardzo silna rola katolicyzmu. No i tego życzę, żeby to była partia odpowiedzialna, nie nastawiona na... i rozumiejąca, że demokracja to nie jest po prostu, to nie są rządy większości, ale...
Tak,
istotna
nie
korekta.
Nie.
To są rządy większości mieliśmy w 1933 roku w Niemczech.
No nie.
Tak się zaczęło.
Nie dokonujmy tutaj przewrotu kopernikańskiego, ponieważ słuchają nas również młodzi miłośnicy Radia Gdańsk i uczą się w szkołach, że demokracja to rządy większości.
No dobrze, no to niestety,
mniejszości.
Właśnie, to się uczą i tylko zapamiętują pierwszą część tego zdania, a drugie to jest z poszanowaniem praw mniejszości.
Słuchaj, to odwoływanie się do czasów hitlerowców.
Mnie się w ogóle to nie podoba, wiecie. Myślę, że to jest gruba przesada, w ogóle jakiekolwiek.
Dęba stają.
Nie tylko
jestem historykiem i jak na przykład na marszach KOD-u słyszę to przypominanie 33 i zastanawiam się, czy w Polsce kogokolwiek wtrąca się do obozów koncentracyjnych. Czy pali się i niszczy sklepy inaczej myślących. Czy burzy się kościoły?
Nie.
Czy wypowiada się komuś wojnę?
To jest pewna egzemplifikacja.
Czy zamyka się parlament? Mm. No, znaj proporcję mocią panie. No,
dobrze, po prostu... dobrze, zgoda, proporcja, tak? Też brakuje tej proporcji w używaniu słowa totalitaryzm, autorytaryzm. Warto sobie uświadomić, że autorytaryzm to są właśnie takie rządy mocnej ręki, które wybijają czasem opozycji zęby, natomiast totalitaryzm to już jest mordowanie opozycji, więc rzeczywiście znajmy te proporcje. Obawiam się po prostu, że idziemy w stronę rządów totalitarnych i zęby opozycji jeszcze nieraz będą wybite.
Pan Staś, tak się przedstawił, napisał do nas tak. Proszę państwa, przed Wigilią nie przystoi prowadzić takich rozmów. Należy się pojednać i wybaczyć wzajemnie. Nie ma ludzi idealnych, a poglądy należy uszanować. Jest tutaj bezpośrednie nawiązanie do pana Jacka. Panie Jacku Rybicki, jako były nauczyciel, proszę o podjęcie dialogu i nie jątrzyć to do pana osobiście. Chcę z rodziną przeżyć godne święta. Schetynowie Kaczyński, no już tam to zostawię. Pan Staś mnie też pozdrawia, więc rozumiem, że pozdrawia także was. Więc pozwólcie, że przejdziemy od tych życzeń, które składaliście opozycji i rządzącym mniej lub bardziej złośliwie. Porozmawiajmy o waszych świętach, o tym, jakie one były, są, jakie chcielibyście, żeby były, albo jakie nie chcielibyście, żeby były. Czy one są duże, czy małe, czy w gronie właśnie takim szerszym, czy węższym. Czy to jest tak, że w dzień Wigilii coś szczególnego wam się przypomina, za czymś tęsknicie, a może jest tak, że po prostu, że tak jak jest teraz, jest najlepiej i to jest to, co jest najważniejsze, jest być tu i teraz. Roman?
To nie wiem, czy to jest miejsce na tak osobiste wyznania, ale prawdę mówiąc, Wigilia, Boże Narodzenie, może trochę mniej niż Wielkanoc, ale one zawsze skłaniają mnie do rachunku sumienia. Bo się identyfikuję może nie z poszczególnymi zachowaniami polskiego Kościoła katolickiego, ale uważam się za chrześcijanina i dla mnie punktem odniesienia staram się, żeby był Jezus z Nazaretu po prostu i Ewangelię. I niestety to są takie chwile, kiedy sobie mocno wyrzucam, że daleko mi do tych ideałów. W wielu momentach życia zbyt daleko. A potrawy na stole wigilijnej są tylko dodatkiem, który może czasem ma osłodzić gorycz takich myśli.
No tak bardzo to głęboko i refleksyjnie się zrobiło, ale ja też chciałabym zapytać o takie doczesne rzeczy, takie zakupy, no się gotowanie, chyba prezenty,
zbyt,
sprzątanie.
Zbyt łatwo skupiamy się na tych rzeczach
doczesnych.
Ale ja
chciałabym, czy wy w ogóle coś robicie, panowie? W tym domu pomagacie własnym żonom, czy nie? Jak wyglądają święta? To jest duża rodzina? Wasza rodzina? Na która się spotyka w święta, czy nie?
Ta, która się spotyka, to jest, niech policzę szybko, 8 osób. 8-9. Teraz przy stole wigilijnym będzie 9 osób i to są potrawy wigilijne, ale takie wyraźnie wynikające z kuchni kresowej, ponieważ moja teściowa Krystyna Rzewuska jest wilnianką z urodzenia i mieszkała tam jeszcze po wojnie, zanim ją wywieźli na Syberię. Wróciła dopiero w latach 50. i można powiedzieć, że to jest dom kresowy, co zresztą jest samo w sobie piękne.
Jacek Rybicki, a u was jak jest?
A Wigilia to jest niewątpliwie takie bardzo rodzinne święto i u nas zawsze tak było i to jest okazja do spotkań, których w ciągu roku często nie ma jak i kiedy. No i to jest cały ten też świąteczno-wigilijny anturaż, czyli wcześniej i prezenty, i zakupy, i wszystko, co się z tym wiąże. Ale na pewno to jest taki czas troszkę wyłączenia się z bieżączki tak zwanej. I stąd być może też to zdziwienie niektórych ludzi, jak można owe święta spędzać na sali sejmowej.
Mhm. To jest w ogóle taki czas w roku, takich wiele czasu nie ma, wiele takich momentów, że my tak potrafimy wszystko zostawić, prawda? Wszystko odsunąć. Jeśli tylko nie musimy pracować, no część z nas musi pracować, to potrafimy zostawić, albo się chociaż staramy, i problemy, i kłótnie, i swary. I jeśli włączamy telewizję, to dlatego, żeby posłuchać kolęd i obejrzeć jakiś tego typu spektakl, a nie po to, żeby tam w tym
okienku. Ale radiowcy mają kiepsko, bo muszą w Wigilię być w radio.
No, niektórzy muszą być w radio, a niektórzy mogą być w domu. Zawsze tak było, jest i będzie.
To już nie tylko radiowców dotyczy, bo przecież portale tak, internetowe
też
są normą.
Ciągle
prawda?
Się teraz online jest.
Ciągle się coś dzieje. O, dziennikarzom, to nasza branża w końcu, dziennikarzom, którzy pracują święta, życzę, żeby nie przejawiali niepotrzebnej nadaktywności, bo normalni ludzie, a mam nadzieję, że takich jest większość, raczej nie zajmują się czytaniem portali w święta.
Ale Roman nie zamyka portalu z tego powodu, nie zamyka na klucz.
Trzeba dyżurować.
Janko, jak u ciebie to wygląda w waszej rodzinie? W waszej kaszubskiej rodzinie, tak? To można powiedzieć?
Moja rodzina jest do szpiku kości kaszubska. Rodzina żony ma takie korzenie klasycznego mieszańca, bo to są korzenie wileńsko-kujawskie. Zawsze to była duża Wigilia, dlatego że pochodzę z dużej rodziny. Od czasu, jak mamy też dom, no, mamy miejsce, żeby gościć bliskich u siebie. Lubiliśmy to robić, lubimy to robić. W tym roku będzie wyjątkowo inaczej. Wigilię spędzę tylko z żoną i z córką w trójkę i z naszą poważnie ciężko chorą teściową, którą musimy się opiekować non-stop. Nie możemy nigdzie wyjechać, żeby spotkać się z naszymi bliskimi. Część mojej rodziny odwiedzi nas późnym wieczorem w Wigilię, przyjedzie do nas tak krótko przed pasterką, a większa część rodziny, która zwykle Wigilię spędzała razem z nami, tym razem spędza sama i odwiedzi nas w pierwszy dzień świąt. To będzie dosyć ciekawe doświadczenie, ponieważ w mojej rodzinie od niedawna mam bratową, która pochodzi z kompletnie innej kultury, jest hinduską i po raz pierwszy spędza święta w Polsce. Jest strasznie ich ciekawa.
Mogę zdradzić? Powiedziałeś mi, że ona bigos lubi, tak?
Tak, i uwielbia bigos. Uwielbia bigos. Tak naprawdę domaga się go non-stop. Moglibyśmy wysyłać go do niej z Polski. No nie wiem, słoiki były wielkości worków, to pewnie w takich słoikach wielkości worków. Także to będzie bardzo fajnie. Moja córka przekomarza się ze mną, że oczywiście pójdziemy na pasterkę. Strasznie chcę, żeby to była pasterka o 12, czyli taka prawdziwa, a nie tak jak w niektórych kościołach jest i bywa, że o 22, że to się nie liczy, że ona koniecznie chce o 24. No to oczywiście sprawia, że to będzie prawdziwa, długa, bożonarodzeniowa noc.
Takie są te plany na te wasze święta. Ja to próbowałam właśnie z tym gotowaniem, ale nic nie chcecie mi powiedzieć. Czy wy coś gotujecie? Macie jakieś popisowe swoje danie bigos?
Zdradzę to. Jestem świetny w gotowaniu wrzątku na herbatę.
Aha, czyli świetnie. Ale co, mama w takim razie?
Żona. Żona przygotuje wspaniałe rzeczy, łączy elementy kuchni wileńskiej i tutaj tej naszej kaszubskiej.
A co takiego u was jest charakterystycznego? Co lubicie jeść?
Bardzo lubimy karpia przygotowywanego przez moją mamę, ponieważ mama go robi w jakimś takim gęstym, białym sosie winnym. Karp ma niesamowity smak, a z kolei z kuchni wileńskiej taką sałatkę z czerwonej fasoli.
Tego nie znam.
Którą teść nieżyjący już wprowadzał i ona się strasznie dobrze przyjęła tutaj na Kaszubach. Mój ojciec ją niesamowicie polubił, bo nie przepada za mięsem. Ona jest ze śledziem i z czerwoną fasolą.
A u was, panie Jacku? Pan coś tam gotuje?
Ja to specjalizuję się w robieniu zupy rybnej. Natomiast przyznam, że to jest jedyna rzecz, którą
ale jedzie
robię.
Faktycznie zupę rybną w Wigilię, tak? Nie barszcz, nie grzybową?
Ja mówię raczej o Wigilię. No, też żona przygotowuje, to pewnie trochę ryb będzie, dorsz po grecku, ale oczywiście najlepszy i najbardziej zapamiętany i z dzieciństwa i z teraz to jest tradycyjny barszczyk z uszkami, z grzybami.
Dobry barszcz, to jest zrobić dobry barszcz,
właśnie,
to sztuka.
Nie z pudełka, tylko to sztuka. Oczywiście robiony.
Moja mama robi najlepszy. Nigdy takiego nie zrobię. Roman, a jaka to jest ta wasza kuchnia?
Tak, to jest kuchnia kresowa, ale wzbogacona a w sumie to wpływy żydowskie w kuchni kresowej też istniały. Wzbogacona właśnie o karpia po żydowsku.
To są
akurat wczoraj tego karpia rozebrałem na cząstki. Niewiele się zmarnuje. Więc mięso bardzo precyzyjnie oddzieliłem i no... Potrawy rzeczywiście są zasługą kobiet w naszej rodzinie. Ja tak pomogłem technicznie i dalej to się odbywa w ten sposób, że to mięso karpia, ono jest mielone, potem mieszane z dodatkiem migdałów, rodzynków, ulepiane w takie kulki i zalewane wywarem, który się zamienia potem w galaretę. Jest to przesmaczne, ale w ogóle wszystko, powiem nieskromnie, na stole wigilijnym jest znakomite, a ja uwielbiam szczególnie takie pierożki z grzybami i z kapustą. Takie malutkie, niesamowicie smaczne.
Ja przez lata w ogóle uważałam, że to jest z tą tradycją, żeby wszystkiego smakować, to jest jakieś nieporozumienie. Najważniejsze są pierogi. Odmawiałam jedzenie różnych rzeczy. Jest coś, pierogi, ale moja rodzina też pochodzi ze wschodu. Widocznie mamy takie przyzwyczajenia, żeby jeść te
kluchy. A kisiel żurawinowy macie?
Nie. A ostatnio jedna z moich studentek mówiła, ale ona jest z Mławy, słuchajcie, o wodzie śledziowej. Nie wiem skąd, to może gdzieś tam właśnie bliżej Warszawy. Ja wiedziałam, że jest barszcz, że może być grzybowa. Niektórzy też gotują rybną, żeby było postnie, ale żeby woda śledziowa, no wie, że się zajadają w tej rodzinie. No brzmi to dziwnie. Śledź to śledź, ale woda ze śledzia nie wygląda to najlepiej. Ja wam życzę spokojnych świąt, żebyście spędzili tak, jak sobie to zaplanowaliście, żeby było sympatycznie, miło, żebyście byli razem ze swoimi bliskimi, bez jakichś niepotrzebnych napięć, ale myślę, że to się akurat nam przydarzy, jak bardzo będziemy tego chcieli. Wszystkiego dobrego i do usłyszenia już po świętach, a byli z nami Jan Błaszkowski, Fakty TVN.
Dobrych, radosnych, spokojnych świąt Narodzenia Pana.
Jacek Rybicki, publicysta i związkowiec.
Wszystkiego dobrego na święta.
I Roman Daszczyński, Gdańsk.pl.
Zdrowych, spokojnych świąt. Pozdrawiamy serdecznie.
Ja też życzę Państwu wszystkiego dobrego. Za chwilę wiadomości w Radiu Gdańsk. Do usłyszenia.